Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, kłaniamy się i uśmiechamy do słuchaczy w środę 17 czerwca. Zapraszamy do spędzenia z nami najbliższej godziny. Mariusz Tałajkowski program zrealizuje, Sławek Orlik jest przy telefonach. Ja się nazywam Janusz Wilczyński, jesteśmy gotowi. Czujny 510 37 32 do studia 510 37 36. Mail jeszcze czas reakcji @radioszczecin.pl. Zacznijmy od Puszczy Bukowej, bo pojawiły się informacje, że znowu może ruszyć wycinka starych drzew, na którą to wycinka jest moratorium od marca 2024 roku. I w tej sprawie słuchacz.
Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ja dzwonię z 300 metrów od Puszczy Bukowej. Dlaczego człowiek chce ingerować w matkę naturę? Matka natura przez wieki, tysiące lat radziła sobie sama, a ludzkie ręce chcą to zmienić. Jeżeli człowiek ingeruje w naturę, to może tylko zepsuć. Ale jeszcze chciałem powiedzieć, Puszcza Bukowa od wieków, 500 lat, sama sobie radziła. Drzewa chore same się przewracały na to miejsce. Rodziły się następne drzewa, a te powalone pomagały innym stworzeniom o przetrwanie. Dziękuję.
Sprawa wycinki ponad 80-letnich drzew w Puszczy Bukowej będzie miała swój ciąg dalszy, bo jak zapowiedziała Magdalena Filix, posłanka Koalicji Obywatelskiej, która w marcu 2024 była jedną z osób, które wraz z leśnikami ogłaszały moratorium, czyli zakaz wycinki w Puszczy Bukowej, stwierdziła, że na konferencję, którą leśnicy zorganizowali i tam pojawiły się te informacje o wycince w piątek i sobotę ostatnią, nie została zaproszona, ale zapowiada, że poznaniu się z relacją nie ma wątpliwości. To próba wycofania się z ustaleń w 2024 roku, mówi Magdalena Filix. I mówi jeszcze, oczekuje wyjaśnień dla Gazety Wyborczej od wiceministra klimatu i środowiska Mikołaja Dorożały, czyli posiedzenie komisji sejmowej w tej sprawie. I tam Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska, będzie się tłumaczył z tego, czy rzeczywiście jest planowana wycinka starodrzewowa drzewów w Puszczy Bukowej. Na razie tyle w tej sprawie. Wróćmy do takich bardziej przyziemnych tematów i pytanie do naszych słuchaczy. Czy spotkało was coś, co spotyka naszego słuchacza dosyć często w pewnej myjni samochodowej?
Dzień dobry, witam. Janusz, stały słuchacz. Chodzi mi o myjnię w Szczecinie. To jest myjnia tunelowa. Przed myjnią jest terminal płatniczy, można sobie zapłacić kartą. Dziś na przykład wybieram najtańszy program, ponieważ często korzystam co 2-3 dni za 20 zł. Natomiast terminal pobiera opłatę za najdroższy program 47,99 zł. Albo nieraz zwraca od razu na kartę różnicę, nieraz. Nie wiem, ja kiedyś miałem przypadek, tylko niestety wyrzuciłem paragon. Nie zwróciło mi pieniędzy. I co w takim wypadku? Ale w ogóle czy to jest zgodne z prawem, że płaci się za najniższy program, a pobiera za najwyższy? No, dziękuję. Proszę o wyjaśnienie.
Czekamy na razie na zgłoszenia innych słuchaczy, czy także mają państwo takie problemy i tego rodzaju wątpliwości. Czujny 510 37 32, ale także do studia 510 37 i 36. Ale do tematu powrócimy. Operatorowi tej myjni, której nazwy jeszcze nie ujawniamy, przesłaliśmy także zgłoszenie naszego słuchacza. Czekamy na odpowiedź. A teraz będzie o powszechnej niestety wśród wielu kierowców w praktyce wyrzucania śmieci i petów przez okna samochodów. I takie zdarzenie zaobserwował nasz słuchacz i pisze do nas tak. Słaba reklama firmy. Osoba w pojeździe 15 czerwca o godzinie 7.54 przy dojeździe do ronda Łupaszki w Szczecinie postanowiła wyrzucić peta za okno samochodu. Jeśli już się truje, to śmieci niech zabiera ze sobą lub zostawia w samochodzie. Co to za praktyki? Naprawdę trzeba uczyć dorosłych ludzi kultury. Brak słów na takie postępowanie. Dzisiaj pet, a jutro co? My to zgłoszenie, bo pan zrobił zdjęcie tego samochodu, nie widać samego momentu wyrzucania peta do tej firmy. No i czekamy na odpowiedź. Zobaczymy, czy ten kierowca, który wyrzucił tego peta, zostanie zmitygowany i już nie będzie tego robił. Polecamy wszystkim korzystanie z popielniczek w samochodach, a nie wyrzucanie petów na ulicę naszego coraz piękniejszego jednak miasta. miasta. O czym dzisiaj w audycji? Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czy gniazdo os albo szerszeni tuż przy naszym grobie na cmentarzu centralnym to kwestia i wyzwanie dla rodziny zmarłego. Sami musimy usuwać takie gniazdo, czy też jednak musi to zrobić administracja cmentarza. To jeden temat. Inny to wczorajsze długie kolejki do badań znamion na skórze w kierunku wykrycia raka skóry czerniaka. Pod Zachodniopomorskim Centrum Onkologii zaparkował autobus, który zresztą i akcja nie była zorganizowana przez Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, ale zabrakło miejsc. My zapytamy naszego gościa, czy będą kolejne tego typu akcje. Potem będzie temat o zajezdniach tramwajowych w Szczecinie. Teraz mamy dwie. I pytanie, co dalej z zajezdnią Goręcino? Co dalej z zajezdnią Pogodno? Czy nie powinniśmy mieć jeszcze więcej zajezdni? Czy jedna będzie obsługiwała tylko Szczecin? Czy to jest bezpieczne? Ten temat o godzinie 12.30. Jest także wątek ekologiczny. Słuchaczka podnosi, że rozbudowa ewentualna zajezdni Pogodno będzie bardzo uciążliwa dla środowiska. A potem będzie o rowerzystach. Ciepło przed nami, coraz więcej rowerzystów na ulicach, chodnikach i ścieżkach rowerowych. Tam przede wszystkim powinni jeździć. No i pytanie, czy jeżeli kończy się ścieżka rowerowa i zaczyna jezdnia, to rowerzysta ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem? Wydawałoby się, że nie, ale słuchacz ma wątpliwości, będziemy to wyjaśniali. Taki jest plan minimum na dzisiejszą audycję, a teraz sprawa, którą podejmiemy jutro prawdopodobnie w czasie reakcji.
Dzień dobry, Tadeusz, wasz radiosłuchacz. Co ma zrobić osoba, która posiada kartę parkingową dla niepełnosprawnych i jej ważność się kończy? Ja jestem właśnie w takiej sytuacji, kończy mi się 30 czerwca. Mam czasowo wystawione świadectwo niepełnosprawności z uwagi na chorobę. Złożyłem 1,5 miesiąca temu, w połowie maja. Dzisiaj się dowiedziałem, że najwcześniej komisja o potwierdzenie tej dalej niepełnosprawności przedłużonej karty odbędzie się może 1 września. No moje pytanie, a co ma zrobić osoba, która ma taką kartę? No i pani mi odpowiedziała, no nie ma możliwości przedłużenia. No nie wiem, co będzie pan płacił? Co, mandaty mam płacić? Proszę państwa, no pomóżcie coś z tym zrobić, przecież to jest już, nie wiem jak to nazwać, no. Wniosku nie wolno złożyć wcześniej niż 2 miesiące przed utratą. Chodzi o komisję orzekaniu dla miasta Police. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Przesłaliśmy komu trzeba to zgłoszenie. No i jutro, tak jak powiedziałem, temat powinien pojawić się na antenie czasu reakcji, czyli odsiecz już jest w drodze. A teraz wróćmy na chwilę do tematu z wczoraj. Ten temat to kara za przejazd bez biletu. Nasza słuchaczka z córką wsiadła do autobusu, no i najpierw było siadanie, żeby bezpiecznie jechać. No i kiedy zaczęła uruchamiać elektroniczny bilet, chciała go skasować, no to już pojawił się kontroler, uniemożliwił to skasowanie, no i jest karna opłata za bilet. Mąż słuchaczki napisał odwołanie. Odwołanie nie zostało przyjęte, ale mąż słuchaczki ma konkretne pytania, na które na razie nie mamy odpowiedzi. Czy kamera nasobna zarejestrowała to zdarzenie i czy został przeanalizowany ten obraz? Czy chociażby monitoring w autobusie, to był autobus linii 60 także? I pytanie, jak jest z tym niezwłocznym skasowaniem? Ile to jest czasu? A jak to jest na przykład w Norwegii, w Bergen?
Dzień dobry, Jacek z Nowogardu. Posłużę się przykładem Norwegii, konkretnie w Bergen. Wsiadając do autobusu, już trzeba mieć aktywny bilet i to kupiony kilka minut przed przyjazdem autobusu. I teraz ciekawostka. Po opłaceniu biletu na ekranie telefonu najpierw pojawia się zegar, który odlicza 2 minuty i dopiero po ich upływie bilet jest w pełni aktywowany. Więc jeśli ktoś jedzie bez wykupionego biletu, to w momencie kontroli nie ma szans na uniknięcie kary, bo nawet jak kupi bilet w momencie kontroli, to te 2 minuty raczej nie upłyną, gdyż do autobusu wpada 4-5 kontrolerów. Tak przy okazji, to bilet w Norwegii jest na 1,5 godziny jazdy komunikacją, co moim zdaniem ma zachęcać do korzystania z niej i nie zaprzątać sobie głowy, że za chwilę trzeba kupić następny. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i pasażerów komunikacji miejskiej. Dziękuję.
My pana za to pozdrawiamy, dziękujemy za te informacje z norweskiego Bergen, chociaż pan dzwonił z Nowogardu. 15 minut po 12, czas na pierwszego gościa, ale zanim gość, to najpierw telefon od słuchacza zarejestrowany pod czujnym 510 37 32.
Dzień dobry, z tej strony Marcin ze Szczecina. Podczas ostatnich odwiedzin na cmentarzu grobu moich dziadków zauważyłem, że w terenie, że tak powiem, ziemnym zagnieździły się osy, mają tam swoje gniazdo, bądź szerszenie. Kiedy skontaktowałem się z zarządcą cmentarza, z Dukiem, to otrzymałem informację, że muszę to gniazdo stworzeń błonkoskrzydłowych usunąć na własną rękę. Proszę mi powiedzieć, jak to tak wygląda tak naprawdę, jeśli rozchodzi się o literę prawa, bo ponieważ no bądź co bądź, jest to zagrożenie dla wszystkich w okolicy. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia.
Dziękujemy, pozdrawiamy, miłego dnia. Myślę, że tutaj nastąpiło nieporozumienie, bo przecież groby naszych bliskich nie są naszą własnością, a przynajmniej ta ziemia, na której stoją i w której spoczywają szczątki tychże bliskich, tylko jest to własność gminy, własność Szczecina. Przy naszym telefonie pani Paulina Łądka, Urząd Miasta Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. No tak, rzeczywiście tutaj zarządcą terenu oczywiście jest Zakład Usług Komunalnych i faktycznie być może doszło do jakiegoś nieporozumienia, ponieważ w ostatnim czasie Wydział Usług Cmentarnych bezpośrednio nadzorujący cmentarz nie otrzymał takiego zgłoszenia. Może pan się gdzieś indziej dodzwonił, może coś zostało niedopowiedziane bądź niedosłyszane. I jak najbardziej, jeśli takie zgłoszenie wpłynie do Wydziału Usług Cmentarnych, gdzie zapraszam, to oczywiście zarządca zajmie się tym tematem, zostanie to sprawdzone. Takie sytuacje już były i te gniazda czy miejsca, gdzie żyją owady, były usuwane i zarówno przez Straż Pożarną, jak i jeśli mówimy o jakichś mniejszych siedliskach, przez pracowników cmentarza.
No to mamy jasność, administracja cmentarza zajmie się tym problemem. Prosimy naszego słuchacza o zgłoszenie się do tejże. A teraz bulwersujące zdarzenie z wczoraj. Okazuje się, że wczoraj po południu spłonął, tak można powiedzieć, plac zabaw w Podjuchach. Tam spaliły się plastikowe oraz tartanowe elementy podłoża. To plac miejski. Ogień pojawił się przed 16:00. Była straż pożarna. Tak to się szybko spaliło, że zastanawiające jest, czy to nie jest podpalenie. Wiemy, że spaliły się zjeżdżalnia i tartanowa nawierzchnia placu zabaw, między innymi takie fajne klatki sznurkowe, po których dzieciaki mogły się wspinać. Proszę powiedzieć, czy tam monitoring jest może w tym miejscu?
W parku nie ma monitoringu i niestety rzeczywiście zniszczeniu uległo całe takie, to jest takie duże urządzenie zabawowe, Statek Wolności, które stanowiło jedną z głównych atrakcji Parku Wolności w Podjuchach. Obecnie cały czas trwają oględziny, analizujemy te szkody i możliwości oczywiście odtworzenia tego urządzenia, tego placu zabaw, bo tak naprawdę to urządzenie w całości tworzyło jeden z placów zabaw w tym parku. Natomiast ten plac też jest ubezpieczony, więc oczywiście będziemy tutaj zgłaszali szkodę i również oczekiwali wypłaty odszkodowania za to zdarzenie.
A na tym etapie również straty już udało się oszacować? Czy jeszcze są szacowane?
No, trudno w tej chwili to oszacować. Ten park też powstawał jako całość większego, czy ten plac zabaw powstawał jako element większej całości. Będziemy się kontaktować z firmą i tak jak mówię, analizować możliwości odtworzenia czy zakres odbudowy, a także jej koszt.
No i ciekawi jesteśmy tutaj postępowania, które także prowadzi policja, czy to podpalenie, czy to jakiś wypadek po prostu. Może słuchacze mają wiedzę na ten temat, to bardzo prosimy 510-37-36 lub 510-37-32. I jeszcze jeden temat do pani. Napisał pan Michał. Chciałbym poruszyć problem utylizacji zużytych olejów spożywczych. W swoim gospodarstwie domowym nie wylewam oleju do kanalizacji. Bardzo dobrze, panie Michale, ja przypominam sobie nasze rozmowy z Hanną Pieczyńską z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, że nie wolno tego robić, lecz zbieram, pisze pan Michał, ten olej do pojemnika. Jakiś czas temu chciałem oddać pojemnik ze zużytym olejem do ekoportu przy ulicy Kołbackiej, jednak odmówiono mi jego przyjęcia. Natomiast to ciekawe, pisze pan Michał dalej, na oficjalnej ulotce, którą znajdą państwo pod poniższym linkiem, i tu jest link ekoporty.szczecin.pl/ukośnik, znajduje się wzmianka o przyjmowaniu odpadów z olejów spożywczych. To jak to jest, pani Paulino, proszę powiedzieć, przyjmuje się oleje spożywcze w ekoportach, czy też nie?
Nie przyjmuje się, co jest również napisane w tej ulotce. Być może tutaj pan nie zauważył takiego rozróżnienia właśnie na te odpady, które są przyjmowane i te, które nie są przyjmowane.
A, bo to jest tak, nie, prawda?
Tak, i rzeczywiście mówimy tutaj o frakcji przepracowane oleje silnikowe i smary techniczne. I przyjmowane są w ekoporcie, jest przyjmowany każdy rodzaj oleju lub smaru plastycznego do silników i maszyn używanych w gospodarstwie domowym, plastycznych, mineralnych, syntetycznych, półsyntetycznych. Natomiast nie są przyjmowane oleje techniczne i smary plastyczne wykorzystywane do urządzeń poza gospodarstwem domowym, oleje jadalne oraz oleje zmieszane nieznanego pochodzenia. Jeśli chodzi o te oleje jadalne, to one jak najbardziej mogą być, czy powinny nawet być umieszczane w pojemnikach na odpady zmieszane. I wtedy trafiają one do spalarni.
No to mamy jasność. Dziękuję bardzo. Paulina Łądka, Urząd Miasta Szczecin. Pozdrawiamy.
Dziękuję, do usłyszenia.
12:21 to jest czas reakcji. Teraz sprawa, którą zaczęliśmy w zeszłym tygodniu, ale przestaliśmy się tą sprawą zajmować. Otóż przypomnę, rodzina starszego pana mieszkająca w Niemczech po kilku tygodniach dowiedziała się, że ich ojciec przebywa w szpitalu w Szczecinie w ciężkim stanie. No i zwrócili się do nas oburzeni z prośbą o pomoc, skarżąc się na szpital, że nie poinformował ich o tej hospitalizacji. Jednak, jak się dowiedzieliśmy, szpital słusznie postąpił, nie informując rodziny o tej hospitalizacji, bo pacjent na tyle świadomy był i jest, że nie zgodził się na informowanie dzieci o swojej sytuacji. Tyle na ten temat. I jeszcze jedna kwestia, którą się zajmowaliśmy na antenie czasu reakcji. Rozbudowa zakładu cięcia blach w Motańcu na terenie gminy Kobylanka. Tam część mieszkańców Motańca protestuje przeciwko tej rozbudowie. No i my czytaliśmy na naszej antenie zarówno oburzone głosy słuchaczy, mieszkańców Motańca, jak i przedstawiliśmy wersję wydarzeń, którą przekazała nam wójt gminy Kobylanka. I w tej sprawie napisali znowu do nas mieszkańcy Kobylanki. Nie zgadzają się z tym, co mówi pani wójt, że wszystko jest przeprowadzane zgodnie z prawem, wszystko jest przeprowadzone lege artis. No i cóż. Można powiedzieć, że słowo przeciwko słowu. My nie jesteśmy fachowcami od prawa budowlanego, od tego rodzaju inwestycji i proponujemy mieszkańcom, jak i pani wójt, żeby po prostu oddali sprawę do sądu i żeby tam sąd administracyjny wyjaśnił, kto ma rację, czy ta rozbudowa zakładu jest prowadzona zgodnie z prawem, zgodnie ze wszystkimi procedurami, czy też nie. I wtedy oczywiście podamy taki wyrok sądu administracyjnego, czy to wojewódzkiego, czy Naczelnego Sądu Administracyjnego na antenie czasu reakcji. 12:23 i teraz prośba od naszego słuchacza. Słuchacz często jeździ w stronę Pomorzan. Pisze do państwa w sprawie otworzonej nitki w przeciwnym kierunku na ulicy Powstańców Wielkopolskich vis-a-vis zapadliska. Przeciwny kierunek, czyli od centrum do Pomorzan. I rzeczywiście, jedna nitka jest otwarta i ma pan taką prośbę. Czy mogliby państwo zapytać o możliwość zastąpienia tych słupków oddzielających dwa pasy na pomalowanie linii? Jeżdżę na co dzień pojazdem ciężarowym i jest ogromny problem, że muszę się nieraz zatrzymać i te słupki przestawiać, ponieważ się nie mieszczę. Widzę też, jak inni kierowcy większych pojazdów ciężarowych robią to samo. Sytuacji nie poprawiają samochody parkujące na chodniku, które są przytulone do krawędzi jezdni, gdzie skręcone koła i lusterka wystają poza obrys chodnika. Z góry dziękuję za interwencję i pozdrawiam serdecznie. Nie wiem, czy mamy kolejnego gościa. Nie mamy gościa. To w takim razie teraz będziemy rozmawiali o tym, w jakich przypadkach możemy różnego rodzaju trutki wykładać w miejscach ogólnodostępnych lub takich, w których mogą zagrażać innym ludziom. Bo napisała do nas słuchaczka, pani Małgorzata, że do pewnego zdarzenia doszło na spółdzielczym parkingu. Otóż jeden z właścicieli samochodu postanowił pozbyć się mrówek. Ponieważ domowe sposoby nie zadziałały, zastosował kupioną w sklepie trutkę i wysypał tę trutkę bezpośrednio na mrówcze gniazda. Po fakcie poinformował spółdzielnię. Dopiero po fakcie. Informacja dotarła do mnie jako do właścicielki psa już po tym zdarzeniu. W efekcie trafiłam ze swoim pupilem do weterynarza, który stwierdził ciężką alergię u psa właśnie na skutek gwałtownego bodźca. Spółdzielnia zobowiązała truciciela do usunięcia proszku, ale mleko już się rozlało. No i pytanie słuchaczki. Jakie są przepisy dotyczące stosowania trucizn w miejscach publicznych, na parkingach czy chodnikach? Czy można je stosować w tych miejscach? Czy każdy może wysypywać w takich miejscach różne trucizny? Często widzę posypane mrowiska na chodnikach i teraz nie wiem, czy to jest sól, czy trutka? Dobre pytanie. Takiego tematu jeszcze na antenie czasu reakcji nie mieliśmy. Wobec tego skierowaliśmy to zapytanie do sanepidu. I czekamy na odpowiedź. To jest czas reakcji, jest 12.31 i cofamy się w czasie, co często następuje w naszej audycji. Wczoraj mianowicie były kolejki pod Zachodniopomorskim Centrum Onkologii pod takim autobusem, który stał tam w ramach projektu Fura Zdrowia. Było tam badanie dermatoskopem, które sprawdza, czy nasze znamiona są asymetryczne, czy mają nieregularne brzegi, niejednolity kolor, czy też się zmieniają, bo to mogą być cechy czerniaka. No i te badania odznaczały się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy, mieszkańców Szczecina. Były kolejki, było oczekiwanie. No i pytanie, czy ten autobus jeszcze do Szczecina powróci, ta akcja Fura Zdrowia. Na to pytanie odpowie nam pan Kamil Dolecki, prezes Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki, Czerniaki i Sarkoma. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
No chyba przeszło wszelkie oczekiwania to badanie, bo kolejki były spore.
Tak, działania edukacyjne, które prowadzimy, projekt zdrowia w całej Polsce, nie tylko w Szczecinie, ale tak jak mówię, we wielu, wielu miastach naszego pięknego kraju, są zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem. W dniu wczorajszym było około 100 osób na pokładzie Fury Zdrowia. Wszystkie osoby, które były przy naszym samochodzie, zostały przeedukowane, więc bardzo się cieszymy i dziękujemy mieszkańcom i mieszkankom Szczecina za zainteresowanie. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie powrócimy, ale też wiem, że jest duży niedosyt wśród mieszkańców. Część osób nie została też przyjęta i też dziękuję za wyrozumiałość, że jako organizatorzy projektu Fura Zdrowia potrzebujemy czasami odpocząć i nie możemy pracować dłużej niż 8 godzin, bo musimy też zadbać o siebie. Ale też zachęcam do takich innych możliwości skorzystania właśnie z profilaktyki. Często w centrach onkologii szczególnie, ale też i w przychodniach i szpitalach są organizowane białe soboty, białe niedziele. Zachęcam do tego, żeby z takiego dobrodziejstwa korzystać, żeby pójść ze swoimi bliskimi na badania, nie tylko dermatoskopowe, ale w ogóle profilaktyki nowotworów ogólnie i nie tylko.
A nawet jeżeli nie ma takich badań, to przecież możemy pójść do naszego lekarza rodzinnego. On pierwszy może skonsultować taką niepokojącą nas zmianę na skórze i wystawić skierowanie do dermatologa. Warto to robić, warto dbać o swoje zdrowie. Wiem, że w ramach budżetu obywatelskiego w Kielcach właśnie mieszkańcy zagłosowali za tym, żeby państwo tam przyjechali. To może to też do nas taka podpowiedź,
tak,
prawda?
Tak, to jest, proszę państwa, bardzo piękne prawo nas, obywateli. Kielc zgłosili w ramach kieleckiego budżetu obywatelskiego to, żebyśmy przyjechali z Furą Zdrowia i edukowali na temat profilaktyki nowotworów skóry. Więc odbyło się wśród mieszkańców głosowanie, więc w Kielcach jesteśmy na przykład przez 12 dni. Zachęcam też do tego, żeby korzystać nie tylko w ramach działań profilaktycznych, ale też różnych, które u państwa w mieście są. To jest też bardzo dobry kierunek do tego, żeby wykorzystywać takie możliwości.
Badaj się, kto może. Dziękuję bardzo. Pan Kamil Dolecki,
dziękuję,
prezes Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarkoma. Pozdrawiamy.
I jeszcze, jeśli mógłbym skorzystać, to jeszcze raz na sam koniec przypomnę wszystkim z mieszkańców Szczecina, żebyśmy zadbali o swoją profilaktykę, oglądali swoje znamiona, stosowali zasadę A, B, C, D, E, czerwonka, asymetryczna, brzegi poszarpane, jest ciemno-czerwona, czarna, jest powyżej 6 mm, lubek się zmienia. Udajmy się, drodzy Państwo, do lekarza.
A kiedy w Szczecinie znowu pojawi się autobus w ramach projektu Fura Zdrowia? Wiadomo?
Ponieważ samochód Fura Zdrowia jest sfinansowany ze środków, które podarowali nam też pacjenci onkologiczni, którymi też sami jest ten taki samochód, więc nie umiem odpowiedzieć na pytanie, kiedy będzie, ale staramy się raz na 2-3 lata, żeby być we wszystkich miejscach naszego pięknego kraju.
Nie czekajmy, kiedy mamy niepokojące zmiany. Dziękuję bardzo jeszcze raz, pozdrawiamy. To jest czas reakcji, 12.36 i teraz przenosimy się na teren zajezdni Pogodno.
Dzień dobry, wierny słuchacz Sebastian, dzwonię, żeby zapytać o rozbudowę zajezdni Pogodno. Jest to dla mnie trochę śmieszne, bo 10 lat temu miasto się chwaliło, że mamy jedną z najbardziej nowoczesnych zajezdni w Polsce. Obecnie, to mówią już o rozbudowie, to przez 10 lat ona się zrobiła taka stara. A kolejna sprawa, a co z tymi wszystkimi tramwajami, które są na zajezdni Golęcin? To jest chyba 40 tramwajów, jak nie więcej. I co z nimi będzie? Czy tylko na zajezdni Pogodno? No to jak tylko zajezdnia Pogodno, czyli Golęcin będzie zamknięty. Czy jak na Pogodnie tylko będzie, to wszystko wtedy jeździ tylko z jednej zajezdni? Na tak ogromne miasto, jakim jest Szczecin, będziemy mieli tylko jedną zajezdnię? Dwie nie dają rady. A co dopiero będzie, jak będzie jedna? Dziękuję.
Nie wygląda to dobrze. Sztuczna inteligencja podpowiedziała mnie, że w wielu miastach jest po kilka takich zajezdni. W aglomeracji śląskiej to nawet więcej niż kilka. No ale oczywiście Śląsk ma górny swoją specyfikę. Natomiast jeszcze pani Paulina napisała w tej sprawie, niepokojąc się o rozbudowę, bo to już zdecydowane, że będzie zajezdni Pogodno. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Arkonka, serenie stawy oraz tereny leśne. To miejsce, które wielu mieszkańców wybiera właśnie ze względu na bliskość zieleni i terenów wypoczynkowych. Warto więc postawić pytanie, jak ta duża inwestycja wpłynie na charakter tej części miasta, jej atrakcyjność oraz jakość życia mieszkańców, bo czy koncentracja całego zaplecza tramwajowego miasta w jednej lokalizacji jest rozwiązaniem optymalnym, czy jedna zajezdnia będzie wystarczająca za 20-30 lat, jakie będą skutki zwiększonego ruchu, hałasu i skali zabudowy w tej części miasta. I o przyszłości zajezdni różnych w Szczecinie rozmawiamy z naszymi gośćmi. Krótka to będzie rozmowa, ale treściwa. Przy naszych telefonach goście, panowie Przemysław Słowik, Koalicja Obywatelska, radny Szczecina. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie.
I Marek Duklanowski, Prawo i Sprawiedliwość, także radny Szczecina. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, witam pana redaktora.
Panie Marku, czy są plany takie rzeczywiście, żeby była rzeczywiście tylko jedna zajezdnia rozbudowana na Pogodnie? Wiemy, że Golęcino nie będzie rozbudowywane. Tam były takie plany w 2017 roku, ale okazało się, że po pierwsze możliwości techniczne rozbudowy tam są bardzo słabe. To manewrowanie tymi tramwajami, blokowanie ruchu, poza tym woda w trakcie cofki podchodząca do kanałów. No podobno nie da rady, ale czy będą nowe zajezdnie i czy dobrym jest też rozbudowa zajezdni Pogodno, pana zdaniem?
No to panie redaktorze, jakby udzielając odpowiedzi na pierwsze pytanie, czy to dobry pomysł, żeby była jedna zajezdnia, czyli duża taka hiperzajezdnia na Pogodnie, to nie jest dobry pomysł. Trzeba na pewno szukać jeszcze lokalizacji, być może na prawobrzeżu, być może w drodze na prawobrzeże, w okolicach na przykład basenu górniczego kiedyś była tego typu lokalizacja rozpatrywana. Z tego względu, że my dzisiaj sporą ilość pociągu kilometrów wykonujemy na prawobrzeża i też pracy przewozowej polegającej na przewożeniu po prostu pasażerów tutaj też wykonujemy. Natomiast rzeczywiście pokazano nam na komisji ubiegłotygodniowej brak perspektyw rozwoju tej zajezdni na Golęcinie. Trudno się po części przynajmniej z tym nie zgodzić, a właściwie stąd ten pomysł takiej ucieczki do przodu, dzisiaj też nie zarysowany do samego końca, ale obietnica powrotu i po przygotowaniu koncepcji, która gdzieś tam w przyszłym roku powinna ujrzeć światło dzienne. I dopiero później pewnie ta dyskusja się rozpocznie. Niemniej uważam, że jedna zajezdnia to stanowczo za mało. dwie zajezdnie być może optymalnie, ale tutaj oczywiście potrzebna jest ta rola fachowców, którzy powinni to ocenić. Natomiast oczywiście wydaje się, że bardziej dzisiaj chyba tym kierunkiem, w którym powinniśmy pójść, jest rozwój tej takiej bazy takiej po prostu odstawczej w kierunku Prawobrzeża.
A nawet dwie zajezdnie to być może też będzie za mało, bo wyobraźmy sobie jakieś problemy komunikacyjne, jakieś awarie, usterki i dojazd z jednej zajezdni, dwóch także, ale to już lepiej wiadomo, dwie niż jedna, to także może być problem. Dojazd tramwajów do miejsc docelowych, do swoich linii. Przemysław Słowik, czy mamy w perspektywie lat, nie wiem, 10-15 widok na dodatkowe zajezdnie, inne zajezdnie, Golęcin do likwidacji, czy tylko pogodno?
No, ostatniej komisji skupiliśmy się na tych dwóch zajezdniach i planach rozwoju Pogodna, ale myślę, że to też jest ważne, żeby to podkreślić, bo słyszę w opinii publicznej, jak to często się pojawia, że Pogodno było robione i znowu jest robione. Proszę rozróżnić remont od rozbudowy. W poprzednich latach był robiony remont zajezdni, ona jest teraz w pełni unowocześniona i naprawdę bardzo współczesna do potrzeb, ale jednocześnie potrzebujemy ją rozbudować, powiększyć i to praktycznie z tych planów, które zostały nam przedstawione, choćby z tego, ile powierzchni będzie zajmować po rozbudowie, to ona będzie ponad dwa razy taka, jak jest obecnie. Więc to po pierwsze. Po drugie, zgadzam się z tym, że docelowo potrzebujemy pewnie drugiej zajezdni, nawet takiej awaryjnej, chociażby ten już wspomniany Prawobrzeże jest dobrym pomysłem, biorąc pod uwagę, jak osiągnięta jest linia tramwajowa w naszym mieście i jak duże znaczenie odgrywa ten prawy brzeg. I tak jak pan mówi o tych kilku, więcej niż dwóch nawet, no to myślę, że dzisiaj nie mówimy i z perspektywy samorządu nie mówimy o sytuacji idealnej, tylko o sytuacji optymalnej, bo proszę pamiętać, że każda taka jednostka to są dodatkowe, ogromne środki utrzymania, więc to też trzeba optymalizować, ale myślę, że w Szczecinie miejsce na dwie zajezdnie jest Golęcin. No, tu ciężko dyskutować z tymi argumentami, które zobaczyliśmy, że jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób Golęcino zajezdnię jeszcze uruchomić ponownie, ją w jakiś sposób wyremontować, bo jest ona niestety i w miejscu lokalizacji takiej i tą specyfikę całą, którą zobaczyliśmy, jeśli chodzi o tereny, że nie jesteśmy w stanie w nią inwestować, żeby odpowiadała potrzebom nowoczesnego taboru. Bo proszę pamiętać, że dzisiaj na Golęcino trafiają przede wszystkim te najstarsze tramwaje, bo tylko takie można tam obsługiwać. Cały nowy tabor jest na Pogodnie. I myślę, że w tych planach miasta strategicznych na kolejne lata powinno też miasto uwzględnić powstanie drugiej zajezdni. Może tutaj na tym wspomnianym już Prawobrzeżu.
Rozbudowa zajezdni Pogodno musi nastąpić i to już wiemy. Powinna być zajezdnia na Prawobrzeżu. A ja mam do panów jeszcze pytanie na zakończenie z tego maila pani Pauliny o te obawy ekologiczne. Nie wiem, czy aż takim zagrożeniem dla środowiska jest rozbudowana zajezdnia Pogodno. Pan Marek Duklanowski, jak pan to widzi?
Jeśli mogę, tylko, bo muszę kończyć.
Ja też muszę kończyć, bo wracam na komisję.
No panowie obaj z komisji wyszli, no właśnie.
Odpowiadając na szybko, to oczywiście pewnie każda powierzchnia, która będzie powierzchnią utwardzoną, jest gorszą powierzchnią z punktu widzenia środowiskowego niż powierzchnia biologicznie czynna. Niemniej tu musimy faktycznie ważyć ten interes, a interes również wiąże się z tym, że o transport publiczny trzeba dbać, trzeba go dzisiaj dofinansowywać, dowartościowywać i ten transport publiczny jest dla nas istotny, a jednym właśnie z tych przejawów jest tego typu rozbudowa. Niemniej chcę jeszcze tylko jedną rzecz powiedzieć, lekko związaną z Golęcinem. Trzeba przywrócić do normalnego funkcjonowania to torowisko, które od Stoczni Szczecińskiej od tego przystanku, aż w kierunku Gocławia idzie, bo to jest ważna sprawa, żeby tam tramwajem nie bujało, żeby ta prędkość była wyższa niż 15 km na godzinę, żeby można było swobodnie jeździć. Także to jest kluczowe i odkładając zajezdnię na bok, nie wolno rezygnować na pewno z przebudowy torowiska.
Marek Duklanowski, panie Marku, może już pan wracać na
komisję. Dziękuję.
Przemysław Słowik, jeszcze ostatnie zdanie, czy też do widzenia?
Tak, idzie na tak samo, proszę patrzeć na perspektywę makro, komunikacja miejska jest czymś dla klimatu, dla środowiska pozytywnym i rozbudowujemy tą komunikację miejską. Dla samego Lasu Olkońskiego to naprawdę nie będzie miało znaczenia. Zostaniemy po tej samej stronie, gdzie jest obecnie zajezdnia Pogodno. Po prostu rozbudowujemy ją po tej stronie, która jest trochę tak naprawdę oddzielona od całego tego życia w tym rejonie i nie będzie miało wpływu to dla Lasu Olkońskiego żadnego negatywnego.
Dziękuję, do usłyszenia. Przemysław Słowik, Koalicja Obywatelska, wcześniej Marek Duklanowski, Prawo i Sprawiedliwość. Panowie dzisiaj mają komisję Rady Miasta przed wtorkową sesją. Tym tym bardziej dziękujemy, że znaleźli dla nas i dla słuchaczy przede wszystkim przecież czas. No i przypomnijmy te ważne informacje. Wiadomo, że brakuje miejsca na tabor w zajezdni Pogodno i ona wymaga rozbudowy. Zajezdnia do Golęcinie nie opłaca się jej modernizować, bo i miejsce trudne, i manewrowanie tramwajami, blokowanie ruchu, no i także to, że podsączenia następują. Tam do kanałów wlewa się woda nawet, kiedy mamy do czynienia z cofką. Ale jedno jest pewne. Jedna zajezdnia w tak dużej aglomeracji jak Szczecin to jest o wiele za mało, a przecież są plany rozbudowy również na prawobrzeżu linii tramwajowych, więc trzeba myśleć już o kolejnej zajezdni. To jest czas reakcji, 12.45, czekamy na komentarze słuchaczy, czujny 510 37 32, do studia 510 37 36, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Teraz przed nami ciepłe dni i ja nawet ci, którzy ostatnio niechętnie jeździli na rowerze, to teraz o tym rowerze pomyślą. No i skoro pomyślą, to będzie więcej rowerzystów, to ścieżki rowerowe zaczną się zajmować właśnie rowerzystami. Rowerzystów będzie sporo, ale te ścieżki nieraz kończą się dziwnie, bo na jezdni.
Witam, to Konrad, kierowca ze Szczecina. Chciałbym podrzucić taki temat do dyskusji z ekspertem ruchu drogowego. Coraz częściej widzę sytuację taką, że rowerzyści ze ścieżki rowerowej wjeżdżają nawet bez zwalniania przed samochody w takich dwóch miejscach. Od Jasnej Błoni, jak się jedzie od strony Ogińskiego ścieżką rowerową i tam kończy się ścieżka rowerowa przy ulicy, w okolicy Fontanny i w kierunku tego przejazdu pod urzędem miejskim w pobliżu dawnej filharmonii po prostu wjeżdżają na pałę, nie hamując, nie zwalniając przed samochody. Nie wiem, czy tak mogą. Podobnie jadąc od placu Grunwaldzkiego aleją Jana Pawła II, ścieżka rowerowa kończy się tuż przy ulicy. Nie widzę ciągłości tej ścieżki rowerowej na ulicy. Nie wiem, czy tak mogą sobie wjeżdżać tuż pod nos kierowcy, tuż przed zderzak. Ciekawy jestem, co powie ekspert. Dzięki.
No i mamy eksperta, Arkadiusz Kurzio, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam słuchaczy i witam pana redaktora.
Jeździ pan na rowerze, panie Arkadiuszu?
Już nie, z powodu kontuzji kolana i wycięcia łopotek już nie korzystam.
Ja jeżdżę i muszę panu powiedzieć, że znam te miejsca, o których słuchacz nam powiedział i nie przyjdzie mi nigdy do głowy, nie przychodziło, żeby po prostu jechać tak na rympał, że kończy mi się ścieżka, to ja wjeżdżam na jezdnię. No bo zdaje się, że nie ma pierwszeństwa rowerzysta, któremu kończy się ścieżka rowerowa i wjeżdża na jezdnię. Czyż tak?
Oczywiście, że tak. I teraz musimy tutaj trochę jakby doprecyzować, bo mamy drogi rowerowe, gdzie droga rowerowa jest oznakowana znakiem koniec drogi rowerowej i początek drogi rowerowej. Natomiast mamy też pasy rowerowe, które mamy wyznaczone na jezdni i tym pasem rowerowym, kiedy dojeżdżamy do jakiegoś miejsca i kończy się linia, która wyznacza pas rowerowy, no to wykonujemy manewr włączania się do ruchu, czyli wjeżdżamy na jezdni. Nie ustępujemy pierwszeństwa także pojazdom, które po tym pasie ruchu się już poruszają. Więc tutaj oczywiście uwaga do rowerzystów. No praktycznie jesteście jak piesi, niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Kierowca w samochodzie będzie miał porysowany lakier, a krzywda się zawsze stanie rowerzyście. Więc postarajmy się dostosować się do przepisów obowiązujących w prawie ruchu drogowym i ustępujmy tego pierwszeństwa tym pojazdom, które mają pierwszeństwo, a rower to także pojazd.
No i teraz pytanie numer dwa, skoro mamy pana przy telefonie. O ścieżki rowerowe. Kiedy te przejazdy rowerowe, te ścieżki rowerowe prowadzą przez przejścia dla pieszych, to kto ma pierwszeństwo? Czy jadący rowerzysta rowerem, czy też przechodzący przez przejście dla pieszych, a to przejście jest przecinane ścieżką rowerową?
No to teraz musimy znowu sobie doprecyzować, bo jeżeli mamy znak przejście dla pieszych lub przejście dla pieszych z przejazdem rowerowym i teraz musimy odróżnić, bo jeżeli jest samo przejście dla pieszych, czyli znak przejście D6, to wtedy na tym przejściu rowerzysta nie może przejeżdżać przez przejście, bo to jest przejście dla pieszych. I rowerzysta zjeżdżający z chodnika, który wjeżdża na przejście dla pieszych, czyli na linię P10, czyli tą przysłowiową zebrę, wykonuje manewr włączenia się do ruchu, więc jeżeli dojdzie do zdarzenia, rowerzysta będzie wskazany jako sprawca tego zdarzenia. Natomiast jeżeli jest znak D6B, czyli przejście dla pieszych z przejazdem rowerowym, to przypominam, że rowerzysta ma pierwszeństwo, kiedy znajduje się na tym przejeździe. Więc nie kiedy on jedzie i zbliża się do tego przejazdu, to już należy mu ustąpić tego pierwszeństwa. On go jeszcze nie nabył. Ale pamiętajmy, że więcej tolerancji na drodze to mniej zdarzeń drogowych i często widzę, że kierowcy mają też z tym problem, kiedy ten rowerzysta ma pierwszeństwo, kiedy nie ma. I często się tak zdarza, że samochody się zatrzymują, pomimo to, że rowerzysta jest jeszcze kilka metrów od przejazdu rowerowego i puszczają tego rowerzystę. Fajnie jest, kiedy rowerzysta też zwalnia, rozgląda się, podziękuje kierującemu, czyli wiadomo, że wszyscy znaleźliśmy się na tej drodze i wzajemnie się obdarzyliśmy szacunkiem i to jest wtedy fajne.
Warto o tym pamiętać, panie Arkadiuszu, że jeżeli jesteśmy na ścieżce rowerowej, ona przejeżdża przez jezdnię, to wjeżdżając na nią nie mamy pierwszeństwa, ale już na tym przejeździe, który jest w pasie jezdni, to pierwszeństwo mamy.
Tak, oczywiście wtedy już kierujący rowerem ma pierwszeństwo. Dlatego zalecam, no tak jak z pieszym, no mamy dostosować prędkość do bezpiecznej, dojeżdżając do przejścia dla pieszych, a przejazdy rowerowe mamy włącznie z przejściami dla pieszych, więc zachowujmy tą szczególną ostrożność, dostosowujemy prędkość do sytuacji zmieniających się na drodze w takim stopniu, abyśmy byli w stanie podjąć reakcje obronne i żeby do tego zdarzenia drogowego nie doszło.
Zdarzają się właśnie tego rodzaju potrącenia rowerzystów, bo jedzie kierowca, widzi, że na tym pasie rowerowym, na przykład tak jest na głębokim, nie ma nikogo i nagle znikąd, bo bardzo szybko jedzie rowerzysta. Rowerzyści też muszą pamiętać o zachowaniu ostrożności. A propos rowerzystów, chcę pana jeszcze zapytać o to, czy na ścieżkach rowerowych istnieją jakieś ograniczenia prędkości, czy są przepisy mówiące o tym, do jakiej prędkości pojazdy mogą się poruszać na ścieżkach rowerowych, bo teraz mamy takie rowery, nie rowery, właściwie skutery elektryczne, niebezpieczne pojazdy i one po prostu no, jeżdżą do 70 na godzinę nawet.
No i to jest właśnie ten problem. Średnio statystyczny rowerzysta jedzie z prędkością 16 km na godzinę. Jeżeli pan redaktor jeździ, ja też kiedyś jeździłem, no to jeździliśmy 20-25 km na godzinę.
I to już był wiatr we włosach.
Tak, to jest normalna taka prędkość, z którą rowerzyści poruszają się. Natomiast jeżeli ktoś jedzie 70 na godzinę, to umówmy się, skuter do 50 cm może poruszać się z prędkością do 50 km na godzinę, z pojemnością 50 cm sześciennych. A tutaj rower, który jedzie z prędkością 70 na godzinę, niestety on może być nawet niezauważony przez kierującego, który wykonuje manewr nawet zmiany kierunku jazdy, bo patrzy w lusterko, nikogo nie ma, a 70 na godzinę to ten rowerzysta bardzo szybko się zbliży do tego pojazdu. No i niestety dojdzie do zdarzenia. W Niemczech już policja posiada oprzyrządowanie, z którym jeździ. Jest to taka mobilna stacja kontroli, na której ustawiają takie pojazdy. Są to hulajnogi, rowery. Sprawdzają prędkość, z jaką się poruszają. No i na tej podstawie oczywiście takie pojazdy są zabierane. I może czas, żebyśmy też pomyśleli o tym, żeby takie pojazdy z drogi wycofywać. Dlatego, że one stwarzają potencjalne niebezpieczeństwo i nie są dopuszczone do ruchu jako rowery w stanie faktycznym.
Gdy nie ma ścieżki rowerowej, a jest ruchliwa jezdnia, to wielu rowerzystów wybiera chodnik, dlatego że po prostu obawia się o swoje bezpieczeństwo. Jak pan patrzy na tego rodzaju generalnie prawem zakazaną praktykę?
Oczywiście prawo ruchu drogowym precyzyjnie mówi: dziecko do lat 10, opiekun, lub kiedy jest podwyższenie prędkości na drodze lub niesprzyjające warunki drogowe. No to wiadomo, śnieg, deszcz i tak dalej. W takich okolicznościach możemy kontynuować jazdę po chodniku, oczywiście z prędkością pieszego i ustępując pierwszeństwa pieszemu. W innych przypadkach prawo ruchu drogowym nie dopuszcza sytuacji, w której to kierujący rowerem jedzie po chodniku. Niestety jest to nagminną praktyką i te firmy, które wykonują różnego rodzaju usługi, także na rowerach, także jeżdżą po tych chodnikach, po drogach rowerowych, po przejściach dla pieszych, aby jak najszybciej dotrzeć do klienta z zamówieniem, no i wtedy nie przestrzegają żadnych przepisów. Fajnie by było, żeby ten zleceniodawca, pracodawca dokształcił swoich pracowników co do zasad prawa ruchu drogowym, tak żeby nie skończyło się to obrażeniami ciała, bo naprawdę szkoda każdego człowieka, który ulega wypadkowi.
Rozwaga na drodze i mam nadzieję także, że policja w związku z tym, że pogoda coraz ładniejsza, będzie zwracała uwagę na użytkowników dróg, którzy nie są kierowcami pojazdów takich jak mechaniczne, ale właśnie różnego rodzaju uto, rowerów i tym dalej i tak podobne. Dziękuję bardzo. Arkadiusz Kuzi, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo i jak zwykle szerokiej drogi.
Szerokiej drogi. Przypominamy czujny 510 37 32 mail czas reakcji małpa radioszczecin.pl. Mariusz Tałajkowski, Janusz Wilczyński, Sławek Orlik. Dziękujemy bardzo, a jutro po 12 Krzysztof Kukliński.